Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Ekumenizm będzie słowem kluczowym dzisiejszego magazynu, zarówno w kontekście audiencji ogólnej, podczas której Benedykt XVI dokonał bilansu wydarzeń ekumenicznych minionego roku, jak i tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. O budowaniu tej jedności przez codzienną pracę w Nowosybirsku ksiądz Józef Polak rozmawiać będzie z siostrą Marceliną Kwiatkowską. Magazyn zakończy rozważanie Jana Pawła II o duchowej legitymacji kapłanów. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Dzieło ekumeniczne nie jest procesem płynnym. Niektóre dawne problemy tracą na znaczeniu. Pojawiają się jednak nowe, powstały już dzisiaj trudności. Przestrzegł Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Swą dzisiejszą katechezę w całości poświęcił tematyce ekumenizmu.
Obchodzimy tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Jego hasłem są słowa z Ewangelii według świętego Łukasza: Wy jesteście tego świadkami. Tegoroczne materiały tygodnia modlitw opracowała ekumeniczna grupa wiernych ze Szkocji, wszak to w Edynburgu w 1910 roku odbyła się Światowa Konferencja Misyjnych Ruchów Protestanckich, która dała impuls dla późniejszych inicjatyw ekumenicznych.
Papież przedstawił własną interpretację hasła tegorocznego tygodnia Wy jesteście tego świadkami. Przypomniał, że przedmiotem świadectwa musi być całe bogactwo tajemnicy Chrystusa. Najważniejszy jest to sam fakt objawienia się Boga w Jezusie z Nazaretu. Wszyscy ludzie, powiedział, domyślają się, że istnieje jeden Bóg. Jest On jednak dla nich daleki i niedostępny. Dopiero w Chrystusie tenże Bóg objawia swoje oblicze i staje się bliski, podkreślił papież. Przypomniał też, że aby być świadkiem Chrystusa, trzeba Go poznać z pierwszej ręki, doświadczyć Go w swoim życiu.
W drugiej części katechezy Ojciec Święty dokonał rocznego bilansu działalności ekumenicznej. Za szczególnie ważne uznał pracę Komisji Katolicko-Prawosławnej, która analizuje rolę biskupa Rzymu w niepodzielonym kościele pierwszego tysiąclecia. Mówiąc z kolei o relacjach z protestantami, wspomniał o dokumencie Watykańskiej Rady do spraw ekumenizmu, w którym podsumowano dotychczasowy dialog ze wspólnotami wyrosłymi z reformacji. Wyszczególniał on zagadnienia, w których katolicy i protestanci są już zgodni. Podaje też jednak nierozwiązane kwestie sporne, które muszą zostać podjęte w nowej fazie dialogu.
O ekumenizmie papież mówił też do Polaków.
Pozdrawiam serdecznie was tu obecnych, waszych bliskich i tych, którzy w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan uczestniczą w nabożeństwach i modlitwie wspólnotowej wiernych, różnych wyznań. Dziękuję mi Bogu za wszelkie gesty, które wiodą nas ku jedności. Cieszmy się tym, co nas jednoczy, bliskością Jezusa i Jego Ewangelią, duchem miłości, czesnictwem wiary. Zachęcam was, byście byli krzewicielami i świadkami podjenania.
Wy jesteście tego świadkami. Ten fragment z Ewangelii świętego Łukasza stanowi motto tegorocznych obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W Polsce tradycyjnie już odbywają się ekumeniczne modlitwy w kościołach różnych wyznań, a w czasie nabożeństw duchowni prowadzą refleksje nad wyzwaniami stojącymi przed współczesnymi wyznawcami Chrystusa.
W największych polskich miastach każdego dnia tygodnia modlitw o jedność chrześcijan odbywają się nabożeństwa ekumeniczne w świątyni jednego z siedmiu kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz w świątyniach katolickich. Jak podkreślił biskup Tadeusz Pikus, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw ekumenizmu, w polskich warunkach spotkania ekumeniczne i modlitwa, na ile to jest możliwe wspólna, mają już stałe miejsce we wzajemnych relacjach.
Nie jesteśmy w stanie jeszcze uczestniczyć wspólnie we wszystkich sakramentach. Kwestie sakramentów, one musiałyby być rozwiązywane na płaszczyźnie zwierzchników Kościoła. Oczywiście na podbudowie dialogu doktrynalnego. teologicznego. I wówczas mogłoby być rzeczywiście na podstawie tych ustaleń wspólne przyjęcie, by móc uczestniczyć wspólnie w sprawowaniu i w owocach sakramentów.
Każdy dzień tygodnia modlitw o jedność chrześcijan ma swój motyw przewodni, zachęcający chrześcijan do dawania świadectwa pomimo podziałów Kościoła. Tematy te to m.in. świadczyć przez cierpienie, świadczyć przez wierność Pismu czy świadczyć przez gościnność. Zdaniem arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, metropolity wrocławskiego, trzeba robić wszystko, aby przedłużyć ten szczególny czas w Kościele.
To jest dobry okres intensywnej modlitwy, a trzeba by robić wszystko, żeby go potem przedłużać. Żeby nie skończył się wraz z ostatnim dniem, 25 stycznia, tylko w dalszym ciągu przedłużać, tworzyć tę atmosferę, odnosić się ze wzajemną życzliwością do siebie, a modlić się można zawsze, kiedy się jest wspólnie, kiedy jesteśmy razem, ale każdy z nas może się modlić o jedność chrześcijan prywatnie i ta modlitwa, która jest modlitwą Chrystusa, ja mocno wierzę, że ona musi być skuteczna. Oczywiście, kiedy to się stanie, to nie do nas to należy.
Warto zwrócić uwagę, iż w tym roku przypada setna rocznica pierwszej światowej konferencji misyjnej, która odbyła się w Edynburgu w 1910 roku. Uznawana jest ona za początek współczesnego ruchu ekumenicznego. Zdaniem biskupa Ryszarda Bogusza z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ekumenizm nie polega na zjednoczeniu instytucjonalnym kościołów. To przede wszystkim jeden duch.
Ewangelicy na ekumenie są bardzo otwarci, ale jednocześnie zdają sobie również sprawę z różnych trudnych sytuacji, które w tym ruchu istnieją.
Jak przyznał biskup Bogusz, Kościół ewangelicki boryka się z wieloma podziałami wewnętrznymi, które pragnie przezwyciężać, ale od wielu lat jest otwarty na dialog z Kościołem katolickim.
Pewne rozbicie chrześcijaństwa postępuje również w Kościele ewangelickim, bo przecież w Stanach Zjednoczonych mamy wielką ilość różnych odłamów protestantyzmu, zresztą tutaj u nas w Polsce też. I bardzo często te grupy w ogóle nie wiedzą, jaka jest różnica między nimi. A jeśli chodzi o Kościół rzymskokatolicki, no to już od lat jest prowadzony dialog. Wynikiem tego dialogu była między innymi wspólna deklaracja o usprawiedliwieniu z wiary. Między innymi wynikiem tego dialogu było wzajemne uznanie Chrztu Świętego.
W tygodniu ekumenicznym odbywa się wiele spotkań zarówno hierarchów, jak i wiernych poszczególnych kościołów. Zdaniem biskupa Jana Tyrawy, ordynariusza bydgoskiego, spotkania takie mają także duże znaczenie od strony emocjonalnej, gdyż przybliżają różnych wyznawców, którzy chcą ze sobą rozmawiać.
Oczywiście, że na tym szczeblu, na którym my się spotykamy, dialog doktrynalny jest w jakimś sensie bardzo mocno ograniczony. Możemy tylko i wyłącznie przyjmować owoce tego dialogu doktrynalnego, który toczy się na wyższym poziomie i owoce tego, co już zostało przyjęte, jak najszybciej wcielać w życie i czynić swoim.
Ksiądz Jarosław Dmitruk z bydgoskiej parafii prawosławnej ma nadzieję, że wzajemne spotkania owocować będą w życiu codziennym.
Ten ekumenizm zawsze pokazuje, że modlitwa jest potrzebna w każdej chwili. To są spotkania różnych ludzi z różnych kościołów. Ludzie coraz bardziej się poznają i myślę, że przenoszą te wiadomości, to poznanie na życie codzienne.
Tydzień modlitw o jedność chrześcijan zakończy się 25 stycznia we wspomnienie nawrócenia świętego Pawła Apostoła. Następnego dnia w Polsce obchodzony będzie 10 dzień islamu. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Gościem w naszym studiu jest dzisiaj siostra Marcelina Kwiatkowska, elżbietanka z Nowosybirska. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Siostro elżbietanki, w sercu Syberii są już nie pierwszy rok, do tej pory macie bodaj 3 placówki parafialne i dom dziecka. Jak się zaczynała siostry przygoda tam właśnie?
Właśnie 10 lat temu przyjechałam do Nowosybirska, do pracy w parafii. Dokładnie nie wiedziałam, co jeszcze będę robić, wiedziałam, że będę katechizować. I już na miejscu dowiedziałam się, że będę prowadzić jeszcze świetlicę parafialną. No i właśnie tak się zaczęło. Pierwsza była z taką myślą o dzieciach biednych parafian, które tam przychodzą. No oczywiście potem też przyjmowaliśmy dzieci i nie parafian, dlatego że nasza parafia znajduje się na terenie takim biednym, robotniczym i właściwie tam takich miejsc, gdzie by można było dzieci zająć, gdzie by można było ich czegoś uczyć, świetlicy, takich nie było dla nich. I dlatego właśnie taki pomysł, żeby dzieci można było zebrać, żeby one nie weszły na drogę przestępstwa jakiegoś, żeby one się czymś mogły zająć, czegoś uczyć.
Siostro, klimat syberyjski nie sprzyja takim rzeczom, ale czy trafiają do was również takie dzieci, no jak oni mówią, bezprizorne, czy to znaczy dzieci szczególnej troski, którymi nikt się nie zajmuje?
Od 4 lat właśnie ta nasza świetlica weszła w projekt świetlic karitasowych i właśnie celem tych świetlic jest zbieranie właśnie takich bezpryzornych dzieci. Oni mają pierwszeństwo w tym miejscu w tej chwili. I właśnie my zbieramy takich, którzy są z rodzin rozbitych, dzieci, które są najbardziej narażone na wpływ środowiska przestępczego. Dzieci, które nie mają swoich rodziców, ojców najczęściej. Dzieci z rodzin, gdzie jest taki niski poziom materialny. Nie chodzą do szkoły, nie uczą się i my staramy się właśnie, żeby tym dzieciom pomóc, żeby oni mogli stanąć na swoje własne nogi, umieć się zaadaptować w tym środowisku, w którym się znajdują.
Łatwe to chyba nie jest. Lgną do was? Macie kłopot z nimi?
Na pewno nie jest to łatwe, dlatego że mamy różne problemy. No, dzieci przychodzą. W tej chwili u mnie w świetlicy pracują już dziewczyny, które kiedyś same były wychowankami. I to są najlepsi pracownicy moi, dlatego że oni najlepiej znają, jak podejść do takich dzieci.
Dzieci to znaczy? W jakim wieku?
Praktycznie od 2 lat do 17.
To jest siostry główna praca teraz?
To jest moja główna praca. No, jeszcze dodatkowo katechizuję w jednej z parafii, niedaleko Nowosybirska, i w katolickiej szkole, która też na naszym terenie znajduje się. Jest to szkoła do 4. klasy.
W tej chwili słyszeliśmy o takim programie pilotażowym zapowiedzianym przez prezydenta Miedwiediewa, który w 15 tysiącach szkół chce wprowadzić lekcje religii, w zależności od danego regionu, nie? Albo religii chrześcijańskiej, szeroko rozumianej, albo lekcji religii, no, takiej, jaka na danym terenie dominuje. Czy to w jakiś sensie tam już do was dotarło, czy też to na razie tylko polityczne projekty?
Ja myślę, że to na razie jest projekt, dlatego że w szkołach ja nie słyszałam, żeby były prowadzone takiego typu zajęcia. W naszej katolickiej szkole są prowadzone zajęcia, jest to katecheza biblijna.
Siostro, a kto przychodzi do katolickiej szkoły? Sami katolicy?
Nie sami katolicy, przychodzą dzieci... Różne dzieci. Dzieci z rodzin prawosławnych, które po prostu rodzicom jest wygodniej zapisać dziecko w takiej szkole. Nawet dzieci muzułmanów przychodzą. Dlatego, że to jest szkoła na prawach państwowych i każdy ma do tej szkoły dostęp. Po prostu, jeżeli rodzicom jest wygodniej, nie są przeciwni, że dziecko będzie się uczyło religii, to właśnie zapisują. I my prowadzimy konkretnie katechizację biblijną. Tylko samo Pismo Święte.
Siostro, jeżeli chodzi o te 3 placówki parafialne, gdzie je macie?
Jedna właśnie jest w Nowosybirsku, parafii Matki Bożej Niepokalanej. Następna placówka jest w Kursku i w Tule. Te 2 placówki są w europejskiej części Rosji.
14 sióstr, które właśnie w tych 3 placówkach parafialnych pracują oraz prowadzą dom dziecka.
Właśnie ten dom dziecka znajduje się też w Nowosybirsku. Dzieci są kierowane przez państwo. To nie są dzieci, które my tam wybieramy. Ja myślę, że dom dziecka w Nowosybirsku cieszy się dużym właśnie zaufaniem struktur, może nie państwowych, ale już na poziomie miasta na pewno. Mówią, że jest to jeden z najlepszych domów dziecka w naszym rejonie.
Siostra jest tam 10 lat, to też taka okazja do pierwszego malutkiego może podsumowania. Pierwsze, co chciałbym się zapytać, jak ludzie reagują na elżbietański welon w okolicy?
My w tej okolicy, ogólnie można powiedzieć, dobrze jesteśmy przyjmowani, bardzo dobrze. Wiadomo, że nasze wspólnoty są międzynarodowe. Dopiero w tej chwili przychodzą powołania już miejscowe i oni mówią, że to są nasi. Ale ja spotkałam się z bardzo dobrym przyjęciem właśnie ze strony ludzi. Reagują bardzo pozytywnie. Mnie osobiście nie zdarzyło się, żeby ktoś na przykład coś niemiłego powiedział mi na ulicy, czy coś tam wykrzykiwał. Naprawdę jesteśmy szanowane. No, cieszymy się właśnie, że tak nas przyjęli. I to zarówno ludzie wierzący w parafii, jak też zupełnie przypadkowo spotkani nasi sąsiedzi, którzy są niewierzący, są prawosławni, różni po prostu, różni muzułmanie, bardzo pozytywnie nas przyjmują.
A w czym siostra upatruje największy znak nadziei na przyszłość?
Ludzie na przykład, niekoniecznie katolicy, jak widzą na przykład habit, zwracają uwagę, proszą o modlitwę, mówią, ja wiem, że Bóg jest, i właśnie to takie duchowe przebudzenie ludzi. Ja myślę, że to jest wielkim znakiem nadziei, że coś się skończyło, coś stare, a szczególnie nowe pokolenie. To jest bardzo tak przyjemne, jeżeli młodzież na przykład zaczepia, pyta się, interesuje się i widać, że sprawy Boże, Bóg nie jest im obojętny. Coś nowego się rodzi.
Naszym gościem w studiu była siostra Marcelina Kwiatkowska, elżbietanka z Nowosybirska, gdzie prowadzi dziecięcą świetlicę. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Świadectwo wiary żywej jest naszą duchową legitymacją, podstawą naszej kapłańskiej tożsamości. Chrystus Pan pouczył kiedyś apostołów, jak mają myśleć o sobie i czego mają od siebie wymagać. Powiedział im: słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Musicie więc, drodzy bracia, kapłani polscy, pamiętni tych słów i pamiętni dziejowych doświadczeń, stawiać sobie zawsze te wymagania, które wynikają z Ewangelii, które są miarą naszego powołania. Ogromnym dobrem jest ten kredyt zaufania, którym cieszy się polski kapłan wśród społeczeństwa, jeśli tylko jest wierny swojej misji, jeśli jego postępowanie jest przejrzyste, jeśli jest zgodne z tym stylem, jaki Kościół w Polsce wypracował w ciągu ostatnich dziesięcioleci, ze stylem ewangelicznego świadectwa oraz społecznej służby. Niech Bóg broni, ażeby ten styl miał ulec jakiemukolwiek rozchwianiu. Kościół najłatwiej jest, darujcie, że powiem to słowo, pokonać również przez kapłanów. Jeżeli zabraknie tego stylu, tej służby, tego świadectwa, najłatwiej jest pokonać Kościół przez kapłanów. W Polsce to nie zachodzi. Ale też trzeba stale czuwać, żeby to przypadkowo w jakiejś mierze, na jakiejś drodze nie nastąpiło, nie rozwinęło się w niewłaściwym kierunku coś. Musicie bardzo czuwać, musicie wszyscy mieć tego ducha rozeznania. Kościół w Polsce dzięki kapłanom jest niepokonany. Jest niepokonany dzięki tej jedności kapłanów z episkopatem i z kolei jedności całego społeczeństwa z kapłanami i z episkopatem. Ale Kościół przez kapłanów także można pokonywać i przed tym trzeba się bardzo strzec. Chrystus żąda od swoich uczniów, ażeby światłość ich świeciła jasno przed ludźmi. Zdajemy sobie najlepiej sprawę z tego, ile w każdym z nas jest ludzkiej słabości. Z pokorą myślimy o zaufaniu, jakie w nas pokłada Mistrz i Odkupiciel, oddając w nasze ręce kapłańskie władzę nad swoim ciałem i krwią. Ufamy, że z pomocą Jego Matki potrafimy w tych trudnych, często nieprzejrzystych czasach postępować tak, ażeby światłość nasza świeciła przed ludźmi. Módlmy się jednak nieustannie o to. Módlmy się z największą pokorą. Módlmy się jako o najważniejszą sprawę.
Rozważaniem Jana Pawła II o świadectwie wiary żywej, czyli duchowej legitymacji kapłanów, kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.